Dzień dobry Państwu, Jakub Wiech, witam w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja. Na samym początku bardzo serdecznie przeproszę za jakość mojego głosu. To nie jest moja wina, ona wynika po prostu z tego, że kończę w zasadzie już przechodzić zapalenie krtani. Więc mówię tak jak mówię, no ale nie mogłem odpuścić tej sposobności, żeby nagrać dla Państwa kolejny odcinek elektryfikacji, zwłaszcza, że w energetyce w ciągu ostatnich dni wydarzyło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale zanim przejdę do tych ważnych wydarzeń, najpierw serdeczne dzięki dla wszystkich moich patronek, patronów, a zwłaszcza dla mecenasów, dla pana Filipa Rębiałkowskiego oraz dla Górny Grup. Dziękuję, że jesteście ze mną. A gdyby ktoś był zainteresowany dołączeniem do tego grona, zapraszam na mojego Patronite'a. Tam są różne progi. Można dobrać coś dla siebie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch sprawach, które mogą wyhamować lub nawet w ogóle wykoleić polską transformację energetyczną. I mówię to zupełnie bez żadnej przesady. Chodzi mianowicie o sprawę zmian w ustawie wiatrakowej oraz o sprawę decyzji zasadniczej dla SMR-ów budowanych przez Orlen oraz Syntos. Te dwie sprawy przykuły w ciągu ostatnich dni uwagę ogólnopolskich mediów, więc opiszemy sobie dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Zacznijmy od sprawy wiatrakowej. Otóż, proszę Państwa, pod koniec listopada do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy przedłożony przez parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, który zmieniał polskie prawo w dwóch kluczowych aspektach. Z jednej strony był to projekt regulujący ceny energii na rok 2024, więc w pewien sposób tamujący wzrost cen energii w przyszłym roku. Z drugiej strony był to projekt zmieniający tak zwaną ustawę wiatrakową, czyli prawo, które de facto okiełznało rozwój wiatraków w Polsce, wyhamowało ten rozwój i nawet po pewnej liberalizacji dokonanej na początku roku 2023 nie pozwalało energetyce wiatrowej na lądzie szybko się w naszym kraju rozwijać. Ten projekt wywołał ogromne kontrowersje zarówno w parlamencie, jak i w ogóle w polskim społeczeństwie. Dlaczego? Otóż z trzech głównych powodów. Przede wszystkim projekt wprowadzał zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami poprzez dodanie do katalogu celów publicznych inwestycji w źródła odnawialne, przede wszystkim zaś w energetykę wiatrową na lądzie. I to wywołało sprzeciw w różnych środowisk ze względu na możliwość wysiedlania ludzi pod budowę turbin wiatrowych. Chodziło o możliwość wywłaszczenia osób prywatnych z ich nieruchomości celem budowy na nich turbin wiatrowych. Po drugie, projekt ten naruszał pewne absolutne standardy, jeżeli chodzi o ochronę przyrody, bo umożliwiał na przykład lokowanie turbin wiatrowych w odległości zaledwie 300 metrów od takich obiektów jak parki narodowe. Po trzecie, projekt był taką zbitką legislacyjną. On łączył rozwiązania na dwóch różnych płaszczyznach, które nie powinny być ze sobą zespalane, wykorzystując tą właśnie zbitkę jako takiego konia trojańskiego, chcąc w ten sposób ominąć możliwe weto prezydenta. I teraz przeanalizujmy dokładnie wszystkie te trzy kluczowe argumenty, które były wysuwane przeciwko temu projektowi. Zacznijmy od tych wywłaszczeń. Otóż proszę Państwa, czy faktycznie ten projekt złożony przez parlamentarzystów Trzeciej Drogi Koalicji Obywatelskiej mógł prowadzić do wywłaszczeń pod wiatraki? Tutaj w doktrynie panuje pewien spór, bowiem jedni prawnicy mówią, że tak, inni mówią, że nie. Dla przykładu, Fundacja Basta w swoich opiniach twierdziła, że ten projekt mógł prowadzić do wywłaszczeń, natomiast prawniczka, z którą ja rozmawiałem, pani mecenas Anna Kucińska, wskazywała, że jednak nie mógł. I nie rozstrzygając tego sporu, warto zauważyć tutaj jedną podstawową rzecz. Nawet jeżeli projekt nie mógł prowadzić do wywłaszczenia pod budowę wiatraków, to taka nieumiejętność komunikacyjna polegająca na stworzeniu takiego pozornego zagrożenia jest bardzo niebezpieczna w realiach polskich. W realiach polskich, które polegają między innymi na tym, że mamy konserwatywne społeczeństwo, niechętnie nastawione do zmian na polu transformacji energetycznej, spośród którego duża część osób nie jest przekonana co do kierunku, co do zakresu tego, jak ma przebiegać polska transformacja energetyczna. Widzieliśmy to na wielu przykładach w ciągu ostatnich lat, więc nawet takie pozorne legislacyjne otwarcie furtki dla wywłaszczeń, czyli zagranie na bardzo czułej strunie, takiej wrażliwej strunie przywiązania do własności, zwłaszcza do tak cennej własności, jaką jest obecnie własność nieruchomości, jest szalenie niebezpieczne komunikacyjnie. I znowu tutaj na drugi plan schodzi to, czy projekt mógł prowadzić do wywłaszczeń w takim kształcie, w jakim został złożony, czy też nie. Bo tutaj otwierają się różne drzwi, na przykład można powiedzieć, że w toku prac legislacyjnych on mógł zostać zmieniony przez na przykład poprawki Senatu, albo że no, samo wywłaszczenie jest procesem dosyć trudnym i ja się przychylam do tego, że nawet jeżeli faktycznie można byłoby wywłaszczać ludzi na podstawie tych przepisów, które zostały przedłożone przez Trzecią Drogę Koalicję Obywatelską, to byłyby to ekstremalnie rzadkie przypadki, bo nie jest tak prosto wywłaszczyć kogoś z danej nieruchomości. To musi być spełniony pewien katalog warunków, jak na przykład te zapisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami, czyli fakt, że dany cel publiczny, który jest podstawą wywłaszczenia, nie może być zrealizowany w żaden inny sposób. I to moim zdaniem jest dosyć dobrą blokadą dla wywłaszczeń pod wiatraki, z tego względu, że Polska ma na tyle szerokie możliwości instalacji turbin wiatrowych bez konieczności dokonywania wywłaszczeń, że takie wywłaszczenia byłyby bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. To byłyby ekstremalnie rzadkie przypadki, więc tak de facto ten przepis moim zdaniem byłby martwy. Ale i tak sprzeciwiam się takiemu przedstawieniu tych regulacji z tego względu, że one naprawdę budzą potężną, negatywną reakcję społeczną, bo musimy mieć świadomość, że one są odbierane w tym momencie jako zamach na własność, no, z podstawowych praw człowieka. Proszę Państwa, w sprawie tych nieszczęsnych wywłaszczeń popełniono wszystkie kardynalne błędy komunikacyjne, jeżeli chodzi o transformację energetyczną w Polsce. Dlatego uważam tę sprawę za kluczową, jeżeli chodzi o analizę tego, tej całej sprawy wiatrakowej, bo to może realnie wywrócić nam transformację energetyczną w kraju. Bo oto społeczeństwo dostało przekaz, abstrahując, podkreślam jeszcze raz, od tego, czy on jest prawdziwy, czy fałszywy. Społeczeństwo dostało przekaz, będą wywłaszczać pod wiatraki. To rodzi opór przeciwko farmom wiatrowym, to rodzi opór wobec transformacji, to rodzi opór wobec jakichkolwiek pomysłów zmiany w energetyce. I to jest niesamowicie groźne, bo my musimy tej transformacji dokonać, my musimy ją przeprowadzić i ona będzie się wiązała na przykład z tym, że trzeba będzie instalować turbiny wiatrowe w danym czy innym miejscu, nie wywłaszczając nikogo, ale po prostu one będą. A tymczasem, kiedy tylko pojawi się gdzieś teraz temat budowy turbin wiatrowych, od razu pierwsze co powstanie to pytania o potencjalne wywłaszczenie. Jest jeszcze inna odsłona tej katastrofy komunikacyjnej dotyczącej wiatraków, bo oto spór o tę technologię, który powstał na gruncie projektu przedłożonego przez parlamentarzystów, od razu wywołał reakcję też polityczną obecnej opozycji parlamentarnej, czyli przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, też Konfederacji. I te ugrupowania zaczęły spamować w debacie publicznej fake newsami dotyczącymi wiatraków, jakimiś teoriami spiskowymi o Siemensie, pod którego szyte było to prawo. I znowu zagrano tutaj na niesamowicie czułej strunie społecznej, bo to okazało się, że w polską transformację energetyczną będą jacyś niemieccy najmici ingerować i będziemy wszystko to robić dla niemieckich koncernów, żeby Niemcy sobie zarobili. To jest taka zbitka komunikacyjna, którą można traktować jako taki granat wrzucony do debaty publicznej. Ona odrywa nas już od jakichkolwiek faktów, od jakichkolwiek rzetelnych, wiarygodnych, sprawdzalnych danych i idziemy w stronę emocji, w stronę nawalanki emocjami. Tak nie zrobimy transformacji energetycznej. A tymczasem jak się prześledzi te wszystkie zarzuty, to okazuje się, że one są w dużej mierze po prostu śmieszne. Bo na przykład widziałem w bardzo wielu dyskusjach wrzucane screeny z kursu akcji spółki Siemens Aktiengesellschaft, która miała rosnąć, te ceny akcji miały rosnąć od momentu złożenia propozycji zmian w polskim prawie dotyczącym wiatraków. No i to jest ekstremalnie śmieszne, bo proszę Państwa, oczywiście te ceny akcji rosły od dnia, w którym wpłynął do laski marszałkowski projekt nowego polskiego prawa dotyczącego wiatraków, ale one też rosły wcześniej. One rosły od 15 listopada, kiedy to niemiecki rząd federalny udzielił, czy zadeklarował udzielenie pomocy publicznej spółce Siemens, bo spółka Siemens tej pomocy potrzebowała z tego względu, iż jedna z jej spółek córek, spółka Siemens Gamesa, po prostu miała duże problemy techniczne związane z wiatrakami, bo instalowała wadliwe turbiny. I około 1/3 turbin zainstalowanych przez Siemens Gamesa wymaga teraz serwisowania. Stąd wzięła się strata Siemensa, którą teraz stara się załatać niemiecki rząd federalny. I stąd wzięły się też te teorie dotyczące tego, że polskie wiatraki mają być budowane po to, żeby Siemens mógł zarobić. Proszę Państwa, Siemens nie miał problemów dlatego, że miał brak zamówień na wiatraki. Siemens miał problemy dlatego, że wiatraki, które postawił, były wadliwe i musiał po prostu je serwisować. Więc kręcenie teraz spinu, że to jest lex Siemens, jest po prostu śmieszne. To się nie trzyma kupy. No ale to wzięło się stąd, że po prostu temat stał się ekstremalnie polityczny, stał się polaryzujący, więc został wykorzystany w debacie publicznej w sposób polityczny, w sposób ukierunkowany na przyklejenie pewnej łatki do danego ugrupowania. Tak się po prostu robi, to jest logika działań politycznych i musimy mieć tego świadomość. Natomiast jeszcze raz podkreślam, bowiem, że słuchają nas także politycy. Musicie być Państwo bardzo, ekstremalnie bardzo wyczuleni na możliwą reakcję społeczną, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Bo ta reakcja społeczna nie tylko może Wam wywrócić słupki oparcia, ale może Wam też zablokować transformację energetyczną. A my wszyscy tej transformacji potrzebujemy. A tymczasem takie nieroztropne działania podejmowane bez głębszej analizy tego, jak dany projekt, jak dane prawo może zostać odebrane, to jest prosta droga do tego, żeby wzbudzić ogromne pokłady populizmu, bardzo prostego populizmu, który można wzniecić po prostu przytknięciem palca i wyhamować ten proces, który jest nam potrzebny, chociażby po to, żeby obniżyć ceny energii. O tym, jak negatywnie mogą być odbierane poszczególne działania, niech świadczy przykład opisywany już tutaj na falach elektryfikacji, przykład spółki PGE, która dostosowując swoją strategię do polityki energetycznej państwa zasadzonej na realizacji koncepcji NABE, czyli po prostu przekazania ze spółek energetycznych aktywów węglowych, wywołała ogromną reakcję związkowców, którzy zażądali dymisji prezesa. Warto tutaj naprawdę jasno te wątki połączyć. Spółka PGE dostosowała swoją strategię do polityki energetycznej państwa opartej na koncepcji NABE i spowodowała żądania ze strony górniczych związkowców, żeby wywalić jej prezesa. Brzmi to irracjonalnie, bo jest irracjonalne, ale tak to zostało rozegrane. I tak może zostać rozegrana każda sprawa dotycząca transformacji energetycznej, jeżeli nie będzie opatrzona odpowiednią komunikacją. I ta komunikacja musi być poprzedzona aż taką szeroką diagnozą obaw, niepewności, zastrzeżeń tych grup społecznych, które mogą najbardziej poczuć się dotknięte planowanymi zmianami. I jeżeli się tego nie zrobi, no to naprawdę ryzykujemy paraliżem transformacji energetycznej, bo nagle się okaże, że mamy na ulicach ludzi protestujących przeciwko wywłaszczeniom w podwiatraki, chociaż nic takiego może nie być możliwe nawet w polskim prawie. Tutaj znowu się odwołam do kwestii z przeszłości, mianowicie jedzenie robaków. Proszę Państwa, to jest przykład sprawy wykreowanej z niczego, która nagle stała się jednym z naczelnych tematów debaty w Polsce. Sprawa wyssana z palca, zupełnie nie mająca takiego wydźwięku, jakim była opatrzona przez osoby czy podmioty, które podkreślały jej znaczenie i forsowały taką swoją narrację, że oto teraz Ursula von der Leyen przyjdzie, zabierze mi schabowego i zostawi garść robaków. No ale to tylko pokazuje, jak łatwo wykreować zupełnie fikcyjny temat i jak łatwo tym pobudzić pewne emocje, które mogą być wykorzystane do walki z transformacją energetyczną. Druga sprawa, kwestia ochrony przyrody, a raczej braku dostatecznej ochrony przyrody w projekcie przedłożonym przez parlamentarzystów Trzeciej Drogi Koalicji Obywatelskiej. Otóż proszę Państwa, standardy, które przyjmował ten projekt, czyli na przykład 300 metrów między wiatrakiem a parkiem narodowym, to jest dramat. To jest absolutny dramat i nie dziwi mnie, że duża część na przykład aktywistów środowiskowych podniosła te zarzuty przeciwko projektowi przedłożonemu do laski marszałkowskiej, bo widziała tu uchybienie pewnym absolutnym, fundamentalnym zasadom dotyczącym tego, jak powinny być chronione obszary o szczególnym znaczeniu. I tutaj też od razu zwrócono uwagę na argument dotyczący tego, jak wiatraki wpływają na bioróżnorodność, bo one mają pewien wpływ. Zwrócono uwagę na przykład na śmiertelność owadów, ptaków czy małych ssaków powodowaną przez turbiny wiatrowe. I generalnie patrząc na taką całą skalę powiedzmy takiego infrastrukturalnego wpływu człowieka na bioróżnorodność i na przykład na zgony ptaków, to widzimy, że wiatraki nie są w tym największym zagrożeniem, bo większym są chociażby ekrany stawiane przy autostradach, czy koty domowe, które są prawdziwymi mordercami ptaków. Natomiast lokowanie takich urządzeń jak turbiny wiatrowe w okolicy parków narodowych to jest stworzenie zagrożenia dla gatunków rzadkich, objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem. I tam w tych populacjach ubytek jednego nawet osobnika może być krytyczny dla całości w populacji zamieszkującej dany teren. Więc tym szczelniej, tym lepiej trzeba chronić tego typu obszary, na których występują na przykład zagrożone wyginięciem gatunki ptaków czy małych ssaków, bo tam każdy jeden zgon, przedwczesny zgon osobnika może być krytyczny dla całej populacji. Więc stąd konieczność jeszcze szerszej ochrony takich obszarów niż ta, która występuje powiedzmy standardowo. A tymczasem w projekcie, które został przedłożone, dopuszczono obniżenie tej ochrony do zaledwie 300 metrów. No to jest, proszę Państwa, rażące naruszenie standardów, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. Trzecia sprawa, ta zbitka, sklejka legislacyjna, ceny energii i wiatraki złożone w ramach jednego projektu. Usprawiedliwienie ze strony polityków obecnej nowej koalicji, też z którymi ja rozmawiałem, którzy chcieliby pozostać anonimowi, jest takie, że no zrobiliśmy to, wiemy, że to nie jest fajne, ale to miało nam pozwolić uniknąć prezydenckiego weta. Obawialiśmy się po prostu, że prezydent zawetuje zmiany w ustawie wiatrakowej, jeżeli one będą prowadzone odrębnie, bez związku z cenami energii. Mi Państwo, no jest to tłumaczenie, które z punktu widzenia logiki politycznej wydaje się zrozumiałe. Natomiast jest to moim zdaniem taka próba no, dosyć cynicznego handlu na linii ustawodawca i suweren. Bo sytuacja wygląda teraz trochę w ten sposób, że ustawodawca mówi, dobra suwerenie, ja Ci daję niższe ceny energii, zamrożę je, ale w zamian chcę, żeby bez problemu przeszły planowane przeze mnie zmiany w sektorze wiatrakowym. To jest handel, to jest takie bardzo merkantylne podejście do tworzenia prawa, które no, też jest moim zdaniem pewnym odpryskiem braku komunikacji. Bo projekt dotyczący cen energii to jest projekt, który powinien być przyjmowany na CITO, bo to jest no, sytuacja podbramkowa. My potrzebujemy regulacji w tym zakresie, żeby w jakiś sposób wyhamować wzrost cen energii, który nam grozi już od 1 stycznia. Tymczasem sprawa wiatraków, jakkolwiek również pilna, jeżeli chodzi o realizację transformacji energetycznej w Polsce, tak jednak powinna być opatrzona szerokimi konsultacjami społecznymi, bo tam jest bardzo wiele interesów, tam jest bardzo, bardzo wiele różnorakich perspektyw, które trzeba ująć w tym nowym porządku prawnym, jeżeli chodzi o sektor wiatrakowy na lądzie. Jeżeli to się pominie, no to ryzykujemy znowu tym, o czym mówiłem już wcześniej, czyli po prostu reakcją społeczną, która będzie negatywna i w pewnej perspektywie być może zatrzymaniem, wyhamowaniem, spowolnieniem polskiej transformacji energetycznej. Więc moim zdaniem nie, tak się nie powinno załatwiać tej sprawy. A jak się powinno ją załatwić? No tutaj mam takie dwie wskazówki dla rządzących. Przede wszystkim, mili Państwo, uważam, że kwestia lokalizacji turbin wiatrowych powinna być bardzo mocno scedowana na samorządy, które są po prostu najbliżej obywateli, ale żeby ustrzec ludzi przed patologiami samorządowymi, które również się wydarzają na poziomie gmin czy powiatów, trzeba pewne minimalne standardy w zakresie ochrony zdrowia, życia, też własności wdrożyć. Powinny być regulacje centralne dotyczące minimalnej odległości, które mają być wzorowane raczej na w krajach europejskich i tutaj chyba jest taki konsensus wokół zasady 500 metrów jako tej, która jako odległości, która ma dzielić turbiny wiatrowe od zabudowań mieszkalnych. To jest coś, co było proponowane już w lutym 2023 roku podczas prac nad dodawaniem wyjątków do zasady 10H, która cały czas obowiązuje w polskim prawie. Natomiast na początku tego roku parlamentarzyści zdecydowali się poluzować nieco zasadę 10H i w ogóle ustawę wiatrakową i dodać wyjątek polegający na możliwości budowy wiatraków. Pierwotnie to miało być 500 metrów od zabudowań, potem skończyło się po poprawce pana ministra Suskiego na pułapie 700 metrów. No to nie była stanowczo zbyt zachowawcza liberalizacja, która nie odzwierciedlała potrzeb w zakresie budowy nowych mocy wiatrowych w Polsce, była prowadzona po prostu zbyt wąsko, ale gdyby ta liberalizacja była przeprowadzona tak, jak pierwotnie zakładano, czyli obniżono by minimalną odległość do 500 metrów, to myślę, że tej sprawy, którą teraz omawiamy, mogłoby po prostu nie być. Sądzę, że ten 500 metrów to jest ten konsensus, który gdzieś tam się ukuł wokół prac, czy to na poziomie parlamentarnym, czy na poziomie społecznym. I cofnijmy się pamięcią do lutego 2023 roku. Czy Państwo pamiętacie jakąś ogólnokrajową inbę o wiatraki z tytułu liberalizacji ustawy wiatrakowej? No nie, bo nic takiego nie było, bo sprawa wiatraków nie budzi kontrowersji w tym momencie. Polacy się już trochę oswoili z transformacją energetyczną. Bo wiemy na przykład, że to nie musi być jakiś proces, który prowadzi do naszej szkody, bo widzimy milion prosumentów, który mamy w Polsce, który poinstalował sobie fotowoltaikę i ci ludzie mogą zarabiać na tym, co mają jako swoje moce. Więc Polacy się trochę oswoili z transformacją energetyczną, ale nie tak bardzo, żeby już gwałtownie liberalizować pewne fundamenty dotyczące tego procesu. Trzeba to zrobić bardzo, bardzo wrażliwie, jeżeli chodzi o możliwą reakcję społeczną. Natomiast uważam, że to 500 metrów jest pewnym konsensusem, jest pewną bezpieczną granicą, na której można się oprzeć. Druga kwestia, kwestia solidarnościowa. Mili Państwo, nowe regulacje w zakresie takich przedsięwzięć jak transformacja energetyczna muszą mieć silny wątek słusznościowy, sprawiedliwościowy gdzieś tam zaszyty w sobie, bo inaczej będą po prostu w pewien sposób szkodliwe. Dla danej grupy społecznej, tej czy innej, ale jednak będą szkodliwe. I tutaj możemy bazować się na tym ustawodawstwie, które zostało wprowadzone na początku tego roku, gdyż tam między innymi zainstalowano zasadę, która polega na tym, iż inwestor w farmę wiatrową musi co najmniej 10% mocy tej farmy przeznaczać na zasadzie prosumenta wirtualnego na potrzeby gminy, gdzie farma jest ulokowana. I to jest moim zdaniem bardzo dobre, słusznościowe, sprawiedliwościowe rozwiązanie, które pozwala w pewien sposób ostudzić zapał społeczny, czy do blokowania wiatraków, czy wyhamować negatywną presję ze strony lokalnych mieszkańców ukierunkowaną na takie urządzenia jak turbiny wiatrowe. Bo oto ludzie, którzy mieszkają w ich bezpośrednim sąsiedztwie, czują, że coś z nich mają. Czują, że w jakiś sposób zyskują na tym, że te instalacje są lokowane gdzieś tam w ich gminie, gdzieś w ich okolicy, bo gmina ponosi z tego tytułu pewne uciążliwości, chociażby właśnie infrastrukturalne, czy jeżeli chodzi o ingerencję w bioróżnorodność, więc powinna coś z tego mieć. Nie tylko jeżeli chodzi o wpływy podatkowe, ale też jeżeli chodzi o takie bardzo utylitarne zastosowanie tych technologii, jakimi są wiatraki. Więc przepisy dotyczące konieczności dzielenia się tym kapitałem, tym potencjałem, który tworzy się w ramach budowy farmy wiatrowej, moim zdaniem są bardzo dobrym rozwiązaniem. I życzyłbym sobie szerszej implementacji tego typu rozwiązań, które pomogą niejako wciągnąć, jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne, w mieszkańców lokalnych terenów w takie projekty jak turbiny wiatrowe. Też zrobiłem sobie taką trochę zabawę na moich mediach społecznościowych, zrobiłem takie ankiety, w którym zadałem pytanie, czy byłabyś za instalacją turbin wiatrowych w Twojej okolicy, w Twojej gminie, gdyby te turbiny musiały 10% co najmniej mocy przeznaczyć na Twój użytek, żeby po prostu obniżać Ci rachunek za energię elektryczną. I przygniatająca większość odpowiedzi mówiła tak. I reality checkiem dlatego było, kiedy po prostu powiedziałem, że super, bo takie rozwiązania już istnieją w polskim prawie, więc teraz tylko wystarczy z nich korzystać. I wiele osób było po prostu pozytywnie zdziwionych, że takie rozwiązania są, że są dostępne. Ja wiem, że to jest trochę dowód anegdotyczny, bo ja też zrzeszam dosyć specyficzne społeczności na moich social mediach. To są ludzie, którzy raczej są przekonani do transformacji energetycznej, ale i tak ten pozytywny oddźwięk społeczny, jednak oparty na dużych próbach, bo to w sumie kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w tych ankietach, myślę, że może dać pewien pogląd, jeżeli chodzi o rozwiązania skuteczne co do przeprowadzania takich projektów jak zmiany w zakresie prawa wiatrakowego i w którym kierunku one powinny iść. Także tyle, jeżeli chodzi o wiatraki. Ten projekt, z tego co wiem, jest już pogrzebany. Nie będzie on poruszany na w forum parlamentu. Ponoć jest to decyzja osobista Donalda Tuska, który, jak donoszą media, wściekł się na chyba wnioskodawców. W ogóle to jest dobre pytanie, kto był tak naprawdę autorem tego projektu, to chyba nie zostało do końca wyjaśnione. Pojawiają się właśnie też zarzuty o lobbying dotyczący tego, że właśnie jacyś lobbyści siedzieli nad tym projektem i czy tak było? Proszę Państwa, szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie wiem, kto był autorem tego projektu. Natomiast sięganie po opinię ekspertów czy też kogoś, kogo można by nazwać lobbystą, chociaż w Polsce to się trochę rozmiękczyło, to sformułowanie, nie jest niczym dziwnym. To znaczy, to się dzieje i musimy mieć tego świadomość, że posłowie, którzy przychodzą do Sejmu, często konsultują się z ekspertami, często zasięgają głosu różnych środowisk, jeżeli chodzi o przygotowanie ustawodawstwa. To jest po prostu kuchnia polityczna. To Bismarck mówił, że ludzie, żeby spać spokojnie, nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. No więc jeżeli ktoś z Państwa chce spać spokojnie, to można nie zaglądać tam, co się dzieje pod pod tym płaszczykiem, jeżeli chodzi o fasadę pewnej polityki, bo tam się dzieją różne rzeczy i to jest normalne, tak się działo od zawsze. Natomiast chodzi o to, żeby złapać pewien balans z tym wszystkim, znaczy żeby nie otwierać na oścież drzwi dla poszczególnych grup interesu, które są, mają to do siebie, że są partykularne, że będą działać tylko dla swojej korzyści. Chodzi tutaj o to, żeby państwo polskie realizowało przede wszystkim interesy swoich obywateli, a nie poszczególnej grupy obywateli, czy bardzo nielicznych czasami podmiotów, które po prostu chcą zarobić. Ale tutaj znowu, to nie są zarzuty jakby pod kątem tej konkretnej ustawy, chociaż myślę, że Państwo widzicie teraz po tej pierwszej części naszej audycji, jak szeroki jest katalog moich zarzutów względem tego projektu. Natomiast to są takie generalne praktyki po prostu do prowadzenia polityki. Ale oczywiście, proszę Państwa, jeżeli nie chcecie spać spokojnie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak się robi politykę, zwłaszcza tą politykę energetyczną, zapraszam do elektryfikacji. Tutaj będzie to wszystko omawiane. Kiełbasę na razie zostawimy, ale polityką będziemy się bardzo mocno zajmować. Druga kwestia. SMR-y od Orlenu i Syntosu. Proszę Państwa, to jest taka sprawa, w której w środku ja siedziałem, łapałem się za głowę i mówię: co się dzieje, ziom? Co się dzieje? Jaka porąbana akcja? Z tego względu, że proszę Państwa, tutaj było tak wiele różnych sytuacji w tak krótkim czasie, które złożyły się na niesamowicie dziwną plątaninę komunikatów płynących z agent państwa, ze spółek, z innych ośrodków, że w sumie mało kto mógł się w tym wszystkim tak naprawdę połapać. Wszystko zaczęło się w Mikołajki, kiedy to w media zrobiły prezent spółce Orlen Syntos Green Energy, informując o tym, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię potrzebną do wydania decyzji zasadniczej dla projektu SMR-owego spółki Orlen Syntos Green Energy, polegającego na budowie kilku małych modułowych reaktorów jądrowych, czyli właśnie SMR-ów w produkcji GE Hitachi typu BWRX-300. Projekt małego atomu realizowany przez Orlen i Syntos był taki bardzo medialny, był szeroko nagłaśniany, były nawet billboardy z tymi małymi modułowymi reaktorami jądrowymi i no, on był przedstawiany jako taka nadzieja przede wszystkim dla przemysłu, dla ośrodków przemysłowych takich jak Nowa Huta, jak Włocławek, po to, żeby dekarbonizować je za pomocą atomu, żeby dekarbonizować je w sposób komercyjnie dostępny i tak były traktowane te SMR-y. I nagle Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli polski kontrwywiad, mówi: hola, hola, wydajemy opinię negatywną. Ta opinia ABW była potrzebna na gruncie tzw. specustawy jądrowej po to, żeby wydać decyzję zasadniczą, do której wydawania uprawniony jest minister klimatu i środowiska. I ta decyzja zasadnicza to nic innego jak takie potwierdzenie ze strony państwa, zielone światło ze strony państwa, że dany projekt jądrowy jest częścią polityki państwowej. Znajduje się w obrębie celów, które państwo sobie stawia, jeżeli chodzi o politykę i powinien być realizowany. Więc to jest takie polityczne potwierdzenie, że macie zielone światło na budowę tego przedsięwzięcia jądrowego. Już szereg projektów jądrowych dostał decyzję zasadniczą w Polsce, na przykład projekt pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie, czy projekt SMR-ów od KGHM-u, który ma realizować spółka New Scale. Tam też się trochę rzeczy posypało, ale to jest temat na nieco inną rozmowę. Natomiast mamy jeden przypadek spółki, która miała podobną sytuację, znaczy dostała negatywną opinię ABW i to jest spółka Last Energy, gdzie ABW również wydała negatywną opinię dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w zasadzie mikroreaktorów jądrowych w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej. Natomiast negatywna opinia ABW dla Orlenu i Syntosu to jest prosta droga do wywołania gigantycznej kontrowersji z tego względu, że no przede wszystkim mówimy tutaj o projekcie realizowanym przez Orlen i Syntos. Dwie potężne polskie firmy, które no, mają pewną reputację, mają pewne plany związane z tymi SMR-ami. Nawet jak spojrzycie Państwo na nowelizację polityki energetycznej Polski do 2040 roku, to tam w tym dokumencie nie zatwierdzonym przez rząd ostatecznie, ale przedłożonym na forum obrad rządu, widać, że do 2030 roku jest miejsce na jeden SMR w planach rozwoju nowych mocy w polskim systemie. Ten jeden SMR to miał być właśnie SMR Orlenu i Syntosu. Więc okazuje się, że tutaj z jednej strony rząd no, przedstawia pewne plany, w których są ujmowane już SMR-y realizowane przez Orlen i Syntos, a nagle służby specjalne mówią nie. Taka, a nie inna opinia ABW, która została potem potwierdzona między innymi w rozmowie z Energetyka 24, gdzie ta służba specjalna potwierdziła, że faktycznie wydała negatywną opinię dla Orlenu i Syntosu, to wywołało takie pytanie, czy to przedsięwzięcie dostanie pozytywną decyzję zasadniczą ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I na odpowiedź na to pytanie nie trzeba było długo czekać, bowiem już następnego dnia, 7 grudnia, Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało 6 decyzji zasadniczych dla 6 projektów reaktorowych Orlenu i Syntosu. Chodzi tu konkretnie o lokalizację Włocławek, Stawy Monowskie, Stalowa Wola, Ostrołęka, Nowa Huta, Dąbrowa, Górnicza. No i tutaj od razu pojawia się taki trochę zgrzyt, bo z jednej strony jedna z bardzo poważnych agent państwa, kontrwywiad, mówi, że no te projekty mają naszą negatywną opinię, a z drugiej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska mówi, okej, realizujcie, te projekty mieszczą się w polityce państwa. Więc no to jest pewien odprysk najwyraźniej jakiegoś konfliktu, który się toczy pomiędzy poszczególnymi frakcjami, w tym cały czas jeszcze w momencie nagrywania tego podcastu urzędującym w polskim rządzie. Na wydanie decyzji zasadniczych od razu zareagowała spółka Orlen Synthos Green Energy, która zaatakowała ABW. Przeczytam Państwu teraz fragment oświadczenia spółki Orlen Synthos Green Energy, która de facto podważa wydaną przez ABW opinię i zapowiada, że będzie się domagała ujawnienia tejże opinii, bo opinia jest tajna, co do zasady, na mocy postępowania sądowego. Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika w sprawie jednej z opinii potrzebnych do wydania decyzji zasadniczej trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne. W ciągu ponad 230 dni postępowania ABW ani razu nie spotkała się ani z wnioskodawcą, czyli spółką Orlen Synthos Green Energy, z dostawcą technologii, czyli amerykańskim GE Hitachi, ani nie zapoznała się z danymi dotyczącymi wnioskowanych do lokalizacji. Nie wiemy, na jakiej podstawie ABW wydała swoje opinie. Czytamy dalej. Będziemy chcieli ich odtajnienie na drodze sądowej, tak aby każdy miał okazję zapoznać się z informacjami o podstawie, na jakiej ABW wydała swoją opinię. I dalej jest jeszcze taki bardzo ciekawy fragment. Uważamy, że działania te mają na celu wywarcie wpływu na minister klimatu i środowiska i utrudnienie wydania decyzji zasadniczej przez MKiŚ. No są to bardzo poważne zarzuty, proszę Państwa, o niesamowicie dużym kalibrze, bo oto jedna ze spółek po prostu podważa kompetencje polskiego kontrwywiadu. Uderza wprost w polski kontrwywiad, mówiąc, że opinia, która została wydana przez tę służbę, jest przygotowana po prostu nieprofesjonalnie, niekompetentnie, z uchybieniem pewnych norm. Więc jest to bardzo mocne zaognienie tej i tak napiętej sytuacji. Do takiego oświadczenia spółki Orlen Synthos Green Energy odniósł się minister Mariusz Kamiński, czyli koordynator służb specjalnych, który napisał tak. W ocenie ABW prowadzona przez spółkę inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen. I dalej kategorycznie odrzucam insynuacje i kłamstwa spółki Orlen Synthos Green Energy, która próbuje manipulować obszarem działań ABW, a także stawia zarzuty kierownictwu agencji oraz ministrom nadzorującym służby. To nieuprawnione działania, które mają na celu manipulowanie opinią publiczną i prowadzą do zakłamania działań podejmowanych przez agencję w tej sprawie. No cholera jasna, dzieje się, prawda? Dzieje się bardzo dużo, natomiast proszę Państwa, bez odtajnienia opinii ABW, jeżeli chodzi o projekt Orlenu i Synthosu, trudno powiedzieć, kto ma w tej sprawie rację. Na pewno można założyć, że jest to odprysk pewnego konfliktu. Konfliktu, myślę, że i w samym rządzie, tym, który znowu jeszcze cały czas urzęduje w tym momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, a jest to niedziela 10 grudnia, jak i też konfliktu pomiędzy pewnymi szerszymi ośrodkami, które mają wpływ na transformację energetyczną w Polsce. Natomiast trudno rozsądzić, kto ma tutaj rację, jeżeli chodzi o tę sprawę, bo opinia ABW jest tajna i te argumenty, te fakty, te dokumenty, na których opierała się agencja przy wydawaniu takiej, a nie innej opinii, też są tajne. Bez ich poznania trudno będzie się zadeklarować po jednej czy po drugiej ze stron, jeżeli chodzi o tę konkretną, bardzo kontrowersyjną sprawę. Natomiast znowu, tutaj spór jest zasadzony na takiej materii, która no, jest w centrum bardzo ważnych polityk państwa, bo to okazuje się, że bardzo ważne podmioty, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, niejako ścierają się ze sobą za pomocą wydawanych opinii czy decyzji w sprawie, która jest częścią naszej transformacji energetycznej. To rodzi pewne wątpliwości co do możliwość takiego sprawnego przeprowadzenia tego procesu i też moim zdaniem może być takim negatywnym sygnałem wysyłanym z zewnątrz z Polski, bo w projekcie w małych modułowych reaktorów jądrowych są zaangażowani na przykład nasi partnerzy amerykańscy, ale też inni gracze rynkowi obserwują to, co się dzieje w Polsce i widzą, że no tutaj dzieje się coś takiego no, ciekawego w tym niekoniecznie dobrym sensie i to może być pewnego rodzaju taka czerwona flaga ostrzegawcza, jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji w Polsce. Bardzo bym nie chciał, żeby takie rzeczy wpływały na przykład na obniżenie gotowości do inwestowania w naszym kraju, czy obniżenie atrakcyjności Polski jako miejsca, do którego trafiać mają inwestycje. Natomiast jeszcze raz podkreślę, tutaj trudno brać którąkolwiek ze stron, bo nie znamy podstaw faktycznych, jeżeli chodzi o wydawanie pewnych opinii czy decyzji. Chodzi tylko o taki generalny wydźwięk tej sytuacji i o to, jak może zostać ona odebrana zarówno w Polsce, jak i poza Polską.
Polską.
No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te wielkie inby, które wstrząsnęły polską energetyką w ciągu ostatnich dni. Mam nadzieję, że naświetliłem Państwu w miarę dokładnie, na czym one polegały. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych sytuacji, jeżeli macie jakieś własne przemyślenia, piszcie w komentarzach, w wiadomościach prywatnych, z chęcią je przeczytam, z chęcią się do nich odniosę. Także dziękuję Państwu już teraz za uwagę, dziękuję Wam za wsparcie, zwłaszcza moim patronkom, patronom, mecenasom, panu Filipowi Rębiałkowskiemu oraz Górny Grup. Jeszcze raz serdecznie przepraszam za to, że nie jestem teraz w najlepszej formie wokalnej. Postaram się wyleczyć tak szybko, jak to będzie możliwe. Natomiast teraz to nagranie po prostu brzmi tak, jak brzmi, ale mam nadzieję, że i tak udało się go wysłuchać. Za co serdecznie dziękuję. Kłaniam się, Jakub Wiech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Elektryfikacja.
To była Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.